Przy telefonie Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Ale zanim o polityce, to trochę o historii, tak, żeby nawiązać do poprzedniej rozmowy z profesorem Wojciechem Polakiem. Kwestia pani Jolanty Lange, wcześniej Gontarczyk. Wczoraj nowa odsłona tej sprawy na Arenie Prezydenckiej Rafał Trzaskowski powiedział, że w zasadzie nie widzi nic zdrożnego w tym, że pani Lange dostaje grube setki tysięcy złotych z budżetu Warszawy, nawet miliony złotych z budżetu Warszawy na swoją organizację, mimo to, że była donosicielem, była tajnym współpracownikiem SB, że donosiła na swoich znajomych, na osoby duchowne, z którymi była blisko kiedyś związana. Wiesz, jak skomentować, jak pan by skomentował wczorajsze słowa Rafała
Trzaskowskiego? Bardzo krótko mogę skomentować na początek, potem tą swoją miś rozwinę. To znaczy, to była skandaliczna wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, która potwierdza to, że jest absolutnym ignorantem. Przez te 30 lat wolnej Polski nic się ten człowiek nie nauczył i kompletnie nie rozumie. Ja oczywiście do jednego worka nie wrzucałbym wszystkich tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa, bo jest pewnego rodzaju gradacja. Co innego jest człowiekiem szantażowanym przez służbę bezpieczeństwa, który jest zmuszony do współpracy wskutek słabości charakteru. Co innego, jak ktoś brał ciężkie pieniądze za to, że donosił na kolegów i koleżanki.
A pani Lange teraz przedstawiona jako gwiazda ruchu LGBT w Warszawie. I jeszcze proszę dać mi skończyć, panie pośle, jako osoba, której wczoraj Rafał Trzaskowski powiedział, że czyni dużo dobrego, jak rozumiem, dla tego środowiska LGBT+.
Ja bym chciał tylko skończyć tamtą myśl, bo wyjdzie na to, że bronię tajnych współpracowników. Ja ich w żaden sposób nie bronię, tylko chciałbym zauważyć, że są pewne różnice. Natomiast w tej ostatniej kategorii, takim powiedziałem najbardziej wyrazistych agentów bezpieki PRL-owskiej, są osoby pokroju pani Gontarczyk-Wellange, czy jej małżonek. To były osoby, które w sposób zakamuflowany zostały przerzucone do Republiki Federalnej Niemiec, do zachodnich Niemiec ówczesnych, które wkupiły się w łaski księdza Franciszka Blachnickiego, stanęły na czele jego ruchu społecznego, który miał skupiać katolików świeckich w Europie Środkowej i Wschodniej. To były osoby, które w sposób celowy szkodziły, niszczyły struktury Solidarności Walczącej na Zachodzie, organizacji, które tworzył ksiądz Franciszek Blachnicki, które atakowały, niszczyły Radio Wolna Europa, a następnie, no, bym powiedział, w brawurowy sposób zostały przerzucone do Polski i były celebrowane w propagandzie Jerzego Urbana jako osoby, które znają w cudzysłowie od najgorszej strony działaczy opozycji na Zachodzie jako zdemoralizowanych alkoholików, degeneratów, bo tak to zostało przedstawiane.
Czyli pani Lange teraz gloryfikowana przez Rafała Trzaskowskiego była osobą, która świadomie z SBC-ą współpracowała, która akceptowała reżim, gdzie nie było podstawowych wolności obywatelskich ani demokratycznych i do tego jeszcze robiła wszystko, aby te osoby, które chcą mieć podstawowe wolności, byśmy my wszyscy, jak teraz mamy podstawowe wolności, byli przez tą panią oczerniani.
Tak, to prawda. Jeszcze do tego bym dodał, że ta pani jeszcze korzystała z wielkich profitów finansowych.
Ta pani, i to wszystko robiła za pieniądze, jak rozumiem.
Ta pani za pieniądze swoich znajomych, przedstawicieli Polonii w Niemczech, kupiła samochód nowy, przyjechała nim do Polski, wzięła kredyty w niemieckich bankach, ich nie spłaciła. Przyjechała do Polski Ludowej w 1988 roku, dostała służbowe mieszkanie, sowite wynagrodzenie za brawurową akcję wywiadowczą na Zachodzie. Ta pani cały czas służyła komunie, raz tej czerwonej, teraz tej tęczowej. Ta pani jest do szpiku kości działaczem skrajnej lewicy i jak to miało miejsce w państwie totalitarnym, to służyła temu czerwonemu terrorowi, łącznie z tym, bym powiedział, najgorszym wydaniem, bo to jest osoba, która jako ostatnia rozmawiała z księdzem Franciszkiem Blachnickim. To stąd też z mojej inicjatywy wszczęto ponownie po ponad 10 latach śledztwo w sprawie jego śmierci, ponieważ to śledztwo, które zakończyło się w 2006 roku, w mojej ocenie było, delikatnie rzecz ujmując, skręcone, a okoliczności, które prokuratura w tej chwili ma w racji na dobro śledztwa, nie chcę tego ujawniać, może wskazywać na zabójstwo.
To jest najczarniejsza karta w tej historii, ale staram ale się zrozumieć,
typowe,
bo
ale
w kampanii...
To jest typowe dla komunistycznego reżimu. Nawet po rozmowach Okrągłego Stołu ginęli w Polsce księża, zabijani przez nieznanych sprawców.
Ksiądz Suchowolec,
to trzeba sobie jasno oświadomić.
Między innymi, ale jeszcze kilku innych duchownych ginęli do roku 90. Jeszcze rok 89 to jest rok...
Ksiądz Niedzielak, Suchowolec, Zrych. To są księża, którzy zginęli w 89 roku.
To jest prawda i pytanie, jak z tą prawdą chce się Rafał Trzaskowski skonfrontować, bo prezydent Warszawy dużo mówi o otwartości, to pada dużo mówi o przyszłości, ale czy mówienie o przyszłości jednocześnie się łączy z tym, że zapominamy to, co było i jak Rafał Trzaskowski chce budować, ale będzie prezydentem Polski, nową wspólnotę, jak podkreślił, wolności, kiedy w Warszawie tworzy społeczeństwo, czy lokalną wspólnotę w oparciu o ludzi, którzy swego czasu robili wszystko, aby nam wolności odebrać, albo broń Boże, nie dać dodatkowych podstawowych wolności obywatelskich i wolności demokratycznych, a teraz i nigdy się z tego nie rozliczyli, nigdy nawet do teraz nie powiedzieli przepraszam i nie powiedzieli całej prawdy o kulisach systemu, który nam wolność systemowo odbierą.
Tak to już bywa z działaczami lewicy, że oni nigdy nie mówią prawdy, zawsze kłamią. I tak samo robi Rafał Trzaskowski, to znaczy mówi dużo o wolności, o swobodzie, natomiast proponuje nam tęczowy terror, terror poprawności politycznej, klepdowanie ust, ograniczenie wolności słowa, to wszystko w imię tak zwanego postępu, to w imię właśnie tej równości, która polega przede wszystkim na tłamszeniu wolności i tradycji. To wszystko jest w agendzie, którą Rafał Trzaskowski próbuje realizować w Warszawie i to wszystko będzie nas czekało, jeśli to nieszczęście nas spotka i Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski, bo wtedy ta rewolucja, którą widzimy na Zachodzie, dotrze również i do nas. I będziemy mieli z tym olbrzymi problem. Tutaj słowo wolność jest traktowane jako taki ponury żart, bo wolność będzie dotyczyła wyłącznie propagandzistów tej nowej utopii, tego nowego tęczowego ładu.
Z drugiej strony sama kampania wyborcza też ma swój element, może nie terroru, bo to byłoby bardzo duże, duże nadużycie i słowo nietaktowne wobec tych, którzy padają ofiarami terroru, ale no, mamy chociażby zachowania pana posła Nitrasa, które zdaje się w pełni akceptuje Rafał Trzaskowski, broni ich publicznie. Już tam palicho, że pan poseł Nitras pana ministra Sebastiana Kaletę obściskiwał, obejmował i siłą nie pozwolił mu wejść na konferencję prasową. Może trochę humorystyczne, trochę jednak z nagięciem prawa, bo każdy normalny człowieka, zakładamy, że pan Nitras nie jest do końca normalnym człowiekiem, trafiłby być może przed sąd w tej sprawie, no ale jest może nadzwyczajnym człowiekiem, jest przedstawicielem nadzwyczajnej kasty trochę pan Nitras i przez żaden sąd oczywiście nie trafi za naruszanie cielesności drugiego człowieka, ale na przykład odbiera regularnie protestującym osobom, które wyrażają niechęć wobec pana Trzaskowskiego, odbiera im trąbki, albo ich nagrywa, albo ich szturcha. To już nie są posłowie, to już nie są politycy, wiceministrowie, to są zwykli Polacy, którzy tak, w sumie ciekawe, co Nitras i sztab Trzaskowski robi z tymi trąbkami, które kradną Polakom po tych kontrmanifestacjach. Mówiąc trochę żartobliwie.
Nie wiem, co robią, natomiast to jest przedsmak tego, jak będą traktowani Polacy. Trochę jak w folwarku zwierzęcym Orwella, będą zwierzęta równe i równiejsze. I tak mam wrażenie, że są obywatele równi i równiejsi. Bo to, co wyprawia pan poseł Nitras, gdyby robił to jakikolwiek zwykły obywatel, a nie działacz Platformy Obywatelskiej, parlamentarzysta klubu Koalicji Obywatelskiej, no to by się spotkało z karzącym ramieniem Sprawiedliwości. Natomiast tutaj stoi murem za Sławomirem Nitrasem cały aparat partyjny Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, no i stoi murem kandydat na prezydenta Polski, jednocześnie urzędujący prezydent miasta stołecznego Warszawa, Rafał Trzaskowski, który twierdzi, że pan poseł Nitras ochraniał, żebyś nie spadł ze schodów, broń Boże, pan minister Sebastian Kaleta ze schodów na jednej z instalacji przy oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie.
Ale z drugiej strony, pan poseł jest też prawnikiem, doktorem prawa, to się powinno zakończyć w sądzie zachowanie pana Nitrasa. Jak daleko parlamentarzysta może się posunąć wobec drugiego parlamentarzysta albo wobec zwykłego Polaka, który stoi na chodniku wobec wiecu i krzyczy, że nie lubi Rafała Trzaskowskiego i trąbi w trąbkę, ma chyba do tego prawo, przychodzi parlamentarzysta, wyrywa mu tą trąbkę na jednym, drugim, kolejnym spotkaniu, nagrywa go dość tak mało kulturalnie, wkładając kamerę telefonu komórkowego prosto w twarz. To już jest naruszenie prawa, czy jeszcze pan Nitras porusza się w jakichś granicach prawa?
Absolutnie to nie. Absolutnie każdy obywatel, łącznie z parlamentarzystą, jest równy wobec prawa. I tutaj w żaden sposób immunitet poselski nie chroni nikogo przed zachowaniami o charakterze chuligańskimi czy bandyckimi, bo tak można było sklasyfikować zachowanie pana Sławomira Nitrasa. Nie wiem, ile procesów toczy się wobec pana Sławomira Nitrasa za tego typu zachowania. Te rzeczy, które oglądaliśmy w mediach, w mojej ocenie mają znamiona wykroczeń i powinny spotkać się z mandatem karnym. Jeśli funkcjonariusz policji czy innej służby porządkowej interweniuje na gorącym uczynku, to nawet immunitet wówczas nie chroni pana Sławomira Nitrasa, ponieważ tutaj ustawa jasno mówi, iż reakcja służb porządkowych podczas wykroczenia czy też przestępstwa schwytanego na gorącym uczynku, no, jakby to powiedzieć, z automatu zwalnia. Tak jest na przykład z wykroczeniami drogowymi.
A jakby obywatele nagle dzisiaj albo jutro, bo taka sytuacja są cykliczne, chcieli zatrzymać na gorącym uczynku pana Nitrasa, to mają takie prawo, czy nie mają?
Oczywiście, że jest coś takiego jak zatrzymanie na gorącym uczynku, ale muszą być tutaj jakieś środki adekwatne do konkretnego działania. Jeśli pan Sławomir Nitras zabiera komuś cudzą rzecz, cudzy przedmiot, no to wówczas można takiego delikwenta zatrzymać, wezwać policję czy też inną służbę porządkową, zgłosić to zdarzenie i wówczas policja powinna podjąć właściwe działania. Oczywiście no, za kradzież trąbki nie można zastosować zatrzymania czy też aresztowania, ale już na przykład napaść na osobę fizyczną, tutaj są odpowiednie, powiedział, działania w tą stronę zmierzającą. Ja podkreślę, ja nie śledzę, jakby powiedzieć, kartoteki pana Sławomira Nitrasa i tych wszystkich postępowań, które się...
Ale rozumiem, porada prawda jest jaka dla radiosłuchaczy, dla Polaków? Uważajcie, jeżeli pan poseł Sławomir Nitras albo was szturchnie, albo coś wam zabierze, tudzież ukradnie, mówiąc mniej kolokwialnie, to macie prawo pana posła zatrzymać, a ta wiedza może wam się, proszę państwa, przydać.
Dwie uwagi bym tylko dodał od siebie. Po pierwsze, każdy obywatel jest równy wobec prawa. I druga uwaga, naprawdę szanujmy swoją godność i szanujmy godność drugiego człowieka, bo to są takie, bym powiedział, dwa podstawowe prawidła.
To teraz jeszcze przejdźmy do debat. Jak się panu podobał ten wczorajszy wieczór? Dwie osobne debaty, Arena Prezydencka, 20 redakcji, debata w Końskich, najpierw jedna redakcja, potem widzowie, ale chyba tacy trochę wyselekcjonowani, bo dużo było chyba nadreprezentacja wśród tych mieszkańców Końskich, była działaczy Prawa i Sprawiedliwości.
Nie byłem na miejscu, panie redaktorze, natomiast no, nie dziwmy się, że fani, wyborcy, sympatycy pana prezydenta Andrzeja Dudy tak licznie przybyli na to spotkanie i na tą debatę. Tym bardziej, że zapowiedzi były od ponad tygodnia o tym, że taka nowa formuła spotkania, debaty z obywatelami odbędzie się pod auspicjami mediów publicznych.
Ale nie żal panu, że nie ma normalnej debaty i kto się właściwie boi tej debaty, no bo w zasadzie...
To jest bardzo prosta odpowiedź, panie redaktorze. No jeśli do tej pory odbyły się dwie debaty organizowane przez media publiczne, na które wszystkie sztaby wyraziły zgodę, a tych sztabów było 11, a wcześniej 10, No i na tej ostatniej prostej absencja ze strony Rafała Trzaskowskiego i jego sztabu. No, jest
no ale z drugiej strony na arenie prezydenckiej ja jako dziennikarz, panie pośle, wiem, bo pracowałem nad tym materiałem północy z wczoraj na dziś i z Rafała Trzaskowskiego były ciekawe cytaty, ciekawe odpowiedzi, jak o tym, jak ten cytat o pani Lange, który może budzić emocje, nawet budzi emocje, a z tej debaty prezydenckiej Andrzeja Dudy nic się nie dało wyciąć, tam żadnej treści ciekawej nie było. To jest moja opinia oczywiście.
Ja uważam, że oczywiście pan redaktor patrzy ze swojego punktu widzenia i bardzo dobrze, bo rzeczywiście te wypowiedzi dotyczące chociażby reparacji wojennych i roszczeń żydowskich...
Też była to ciekawa, ale dlatego była ciekawa odpowiedź, było ciekawe pytanie, bo byli dziennikarze u pana prezydenta Trzaskowskiego z 20 różnych redakcji, a nie tylko z jednej redakcji, a potem dość wyselekcjonowani mieszkańcy gminy Końskie. I to robiło różnicę, panie. Nie pośle.
To z pewnością. Po pierwsze z tego powodu, że Rafał Trzaskowski w sposób powiedział bardzo konsekwentny przez cały okres kadencji swojej kampanii wyborczej unikał niektórych dziennikarzy, niektórych redakcji i można powiedzieć, tacy wygłodniali czytelnicy, słuchacze, widzowie poszczególnych telewizji, rozgłośni radiowych czy też tytułów prasowych czekali z utęsknieniem na to, w jaki sposób i kiedy odpowie Rafał Trzaskowski na te palące pytania czytelników, sympatyków danego medium. I wczoraj no, po raz pierwszy chociażby widzowie telewizji Republika czy też czytelnicy tygodnika Dziennika Nasz Dziennik czy też innych tytułów prasowych mogli usłyszeć odpowiedzi na pytania Rafała Trzaskowskiego, czy na przykład pytanie pana redaktora Lizinkiewicza z tygodnika Gazeta Polska, czego wcześniej no niestety nie mogliśmy usłyszeć. Tym bardziej, można powiedzieć, Rafał Trzaskowski budował to napięcie. No i wczoraj mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć odpowiedzi na te pytania i one rzeczywiście były bardzo szokujące.
A z drugiej strony, jak się patrzy na kampanię prezydenta Andrzeja Dudy, to trudno to jakiś nowy element. Rafał Trzaskowski obiecuje kolejne programy, teraz emerytury, dodatek do emerytury dla emerytek, które wychowały jedno lub więcej dzieci, za każde dziecko od sztuki, mówiąc kolokwialnie, brzydko 200 zł, a u Andrzeja Dudy pustka, żadnych nowych, konkretnych propozycji, tylko ciągle w kółko koło Andrzeja powtarzane, że jest lepiej i będzie jeszcze fajniej.
No każdego dnia odkrywamy nowe oblicze światowida Rafała Trzaskowskiego. To znaczy jednego dnia jest narodowcem, innego dnia jest
ewoluuje, panie pośle,
polityki, albo po prostu kombinuje jak największą grupę wyborców oszukać tym, że jest w chwili obecnej narodowcem, wolnościowcem, zwolennikiem mocnej polityki socjalnej państwa, jest patriotą, jest zwolennikiem rewolucji obyczajowej, jest generalnie wszystkim, dla każdego coś miłego. A tak to już bywa, że jak ktoś jest specjalistą od wszystkiego, to jest specjalistą od niczego.
To na koniec kwestia Konfederacji, bo to zdaje się będzie kluczowy elektorat. Wiemy, że większość tych drobnych elektoratów PSL-u i Lewicy pójdzie na Trzaskowskiego, trochę pewnie pójdzie na Duda, ale to są niezbyt liczne elektoraty w tych wyborach. Elektorat Hołowni w większości zamelduje się u Trzaskowskiego albo zostanie w domu. No i jest jeden kluczowy elektorat Krzysztofa Bosaka. Od niego prawdopodobnie będą zależeć wybory 12 lipca i to, kto zostanie prezydentem. Zrobiliście wszystko, aby ten elektorat do siebie skłonić, żeby wyborcy Konfederacji uznali, że Andrzej tutaj jest mniejszym złem niż Rafał Trzaskowski?
No ja nie będę tutaj oryginalny. Ja uważam, że większość wyborców Krzysztofa Bosaka pójdzie zagłosować na prezydenta Andrzeja Dudę.
Dlaczego? Liderzy Konfederacji trochę inaczej mówią. Mówią albo nie zagłosuje, a nawet trochę jakby się w stronę platformy kierowali.
Ale czym innym jest logika liderów partyjnych, a czym innym jest logika elektoratu. Ten elektorat będzie moim zdaniem głosował na prezydenta Andrzeja Dudy.
No i to jest jasna deklaracja. Dlaczego? Bo jednak Andrzej Duda to, jak mówi wielu posłów Konfederacji, socjalista.
Ale to mówią przede wszystkim
posłowie.
To mówią przede wszystkim również wyborcy Konfederacji, którzy utożsamiają się z tym komponentem narodowym, tym komponentem wolnorynkowym, czy też korwinowskim, tam nie określić, ale proszę zwrócić uwagę, że chociażby lider Unii Polityki Realnej, ugrupowania, co by nie mówić, konserwatywno-liberalnego, poparł pana prezydenta Andrzeja Dudę. Mówię tutaj o moim koledze z poprzedniego klubu parlamentarnego Kukiz15, panu pośle doktorze Bartoszu Józwiaku, który w ubiegłym tygodniu wsparł pana prezydenta Andrzeja Dudę. I też nie wyobrażam sobie, aby to środowisko, z którym ja jestem bardzo związany, czyli środowisko narodowe, mogło głosować na Rafała Trzaskowskiego, czy też zostać bierne na to, aby lider formacji, która nazywa wszystkich polskich narodowców nazistami czy faszystami, używał broni gazowej na ulicach Warszawy podczas corocznych obchodów Święta Niepodległości, podczas Marszu Niepodległości, zachował się biernie, czy też głosował na Rafała Trzaskowskiego. To jest absolutnie wykluczone w mojej ocenie.
Powiedział dr Tomasz Rzymkowski, którego zapomniałem przedstawiać w trakcie wywiadu, tak żeśmy się zagadali. Panie pośle, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
Do usłyszenia.